Do 2 miliardów 800 milionów osób dotarła jakaś moja wiadomość, a wszystko dzięki woźnemu, który powiedział: hej, będziesz kiedyś jeździł po świecie.
W Ameryce coś się zepsuło. Mamy wojnę. Na moim podwórku znaleziono granat, było u mnie FBI i saperzy.
Czeka mnie bardzo posępna i smutna przyszłość. W tym momencie zrozumiałem: wow, nie będę zły, że nie mam kończyn. Będę wdzięczny za moją stópkę. Zaraz mnie zakują. O, to chłopiec. Łatwo im było to stwierdzić, bo nogi niczego nie zasłaniały.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Nick Vujicic, jeden z najbardziej znanych mówców motywacyjnych na świecie. Autor kilku książek przetłumaczonych na wiele języków, w tym Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń czy Niezwyciężony, potęga wiary w działaniu. Człowiek, dla którego nie istnieją żadne ograniczenia. Ruszajmy!
Uwaga, uwaga! Już 19 kwietnia, czyli w środę, o 20, odbędzie się specjalny live z Maciejem Wieczorkiem, który opowie o tym, jak skutecznie inwestować, by mnożyć zyski i chronić majątek przed inflacją. Liczba miejsc na to wydarzenie jest ograniczona, dlatego kliknij link w opisie tego filmu i zarezerwuj swoje miejsce już teraz.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś człowiek, który, wierzcie lub nie wierzcie, ale był na naszej liście osób do zaproszenia od pierwszego dnia istnienia tego programu i w końcu udało się. W końcu jest z nami człowiek bez rąk, bez nóg i bez ograniczeń. Człowiek, który uczy szczęścia, tego jak fantastycznie żyć. Nick Vujicic.
Hello, how are you?
Cześć, jak się masz? Bardzo dobrze. To dla mnie wielki zaszczyt, że wreszcie mogę z tobą porozmawiać sam na sam. Chociaż widziałem cię już kilka razy wcześniej na żywo, ale nigdy tak blisko. A ja nigdy nie udzielałem wywiadu w samochodzie, a co dopiero w Bentleyu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję wam sukcesów, wpływu, jaki macie na ludzi tu w Polsce. Wielkie dzięki. Bądźmy też wdzięczni za ruch uliczny w Warszawie, bo przy tym tempie jazdy nie można się rozbić. Chyba że wywiad będzie tak dobry, że kierowca się zagapi, ale wtedy ja mogę poprowadzić.
Okej. Chwała wam, Puno.
You're welcome.
Bardzo proszę. Moje pierwsze pytanie słyszałeś pewnie już tysiące razy, ale wiele osób to interesuje. Urodziłeś się z fokomelią, tak. Ale twoi rodzice nie zostali uprzedzeni, że coś takiego ich czeka. Mimo iż mieli zdjęcia. Twoja mama była na USG, ale nie zauważono tego, co wydaje się dziwne. Tak, to jest dziwne. Pewnie szukali czegoś innego i to tam było. Łukasz, organizator tego seminarium, mówił mi, że lubisz głupie dowcipy, więc... Tak, ale to prawda. Trzy razy robili USG i nawet przy tym zdjęciu, na którym patrzyli na, wiesz co, jakiej płci będzie ich pierwsze dziecko, powiedziano im: o, to chłopiec. Łatwo im było to stwierdzić, bo nogi niczego nie zasłaniały. To było niesamowite. Bo moja mama miała wykształcenie pielęgniarskie i położnicze, pomagała kobietom w ciąży i przy porodzie, a kiedy sama zaszła w ciążę, była tak podekscytowana, że po prostu nie wiedzieli, nie sprawdzili, czy mam ramiona i nogi, więc tak, to był dla nich wielki szok. I co zrobili? Jak? No, mogę się domyślać, jak się czuli, ale skoro nie mogli się na to wcześniej przygotować, to jak długo trwał ten szok, zanim zaakceptowali prawdę? Wiesz, ciekawe, bo to inaczej przebiegało u mamy i u taty. Oczywiście oboje byli w szoku, ale mamie o wiele dłużej zajęło zaakceptowanie tego faktu, że, wiesz, jej syn nie ma kończyn. Myślę, że różne warstwy tego szoku, potem smutku i żałoby, tego rozmyślania, co się właściwie stało, czy to była wina lekarzy, czy to ona coś zrobiła. Wiedziała, że w trakcie ciąży nie zrobiła nic złego, nie było kofeiny, alkoholu, nawet środków przeciwbólowych, jednak miała przeczucie, że w czasie pierwszej ciąży coś pójdzie nie tak. W czasie ciąży czuła coś dziwnego, mówiła wtedy tacie, że coś jest nie tak, on się za mało rusza. Tata uważał, że to pozytywne, a kiedy mnie zobaczyli, byli w szoku, płakali. Ani tata, ani mama nie mogli w to uwierzyć, ale już godzinę później, nie wiem ile minut to trwało, ale już po godzinie od mojego urodzenia, bo od razu zabrano mnie od mamy i od taty, zawinięto mnie i zabrano. Rodzice mieli czas dla siebie, żeby doszło do nich, co się stało. Tata potem wyszedł i powiedział, czy mogę go zobaczyć. Przyszedł mnie zobaczyć, odwinął koc, spojrzał, zawinął mnie z powrotem, przyszedł do mamy i powiedział, jest śliczny. Oczywiście to była walka. Żaden lekarz wtedy nie znał się na tego rodzaju wadach wrodzonych, nie znali odpowiedzi. Powiedzieli rodzicom, że czeka mnie bardzo posępna i smutna przyszłość, że nie będę chodził, nie będę mógł chodzić do szkoły. Prawo australijskie mówiło, że z taką niepełnosprawnością powinienem być zakwalifikowany do szkoły specjalnej. Rodzice byli chrześcijanami, nadal są. Tata zmarł w 2017, ale wiedzieli, że każde dziecko, narodzone i nie, jest wartościowe. Zapytałem o to rodziców, ale czekałem, aż skończę 13 lat, żebym był gotów usłyszeć najgorsze. Było ciężko, trudno. Mama mówiła, że dla niej to było jak koszmar. Chciała się z niego obudzić. Wiesz, rodzice otrzymali cudowne wsparcie ze strony rodziny. To taka serbska, duża rodzina, wiesz, co tydzień do kościoła, takiego małego, lokalnego, który prowadził mój tata. Więc mieli to wsparcie. Trzeba było tylko czasu. Moja mama po 4 miesiącach odzyskała spokój i pogodziła się z tym, że jej syn urodził się bez kończyn. Ciekawa jest teraz twoja droga, bo kiedy jesteśmy dziećmi, to każdy jest inny, ale nikt nikogo nie ocenia, że ten jest wysoki, ten niski, ten jest biały, a ten czarny, tamten jest wielki. Więc podejrzewam, że tobie na samym początku dzieciństwa było łatwiej niż później, kiedy społeczeństwo zaczyna nadawać znaczenia rzeczom, które pewnie są wyolbrzymiane ponad miarę. Kiedy był ten moment, w którym nie tylko zauważyłeś, że jesteś inny, ale zauważyłeś, że to poważna sprawa? To było, kiedy miałem 6 lat. Wiedziałem, że nie mam kończyn, ale nie uważałem, że to aż takie ważne, dopóki nie poszedłem do szkoły. Tam dzieci często mi dokuczały, wytykały palcami, śmiały się, niektórzy nie chcieli się ze mną bawić, inni zadawali pytania, albo chcieli wiedzieć, co się stało. Ja mówiłem, że nie wiem, na co one, że do tego jestem też głupi. Nie wiedziałem, co robić. I to było straszne. Nie chciałem chodzić do szkoły. Mówiłem rodzicom, że chcę zrezygnować. Usłyszałem, że nie mogę, że do szkoły trzeba chodzić. Niesamowite było to, że moi rodzice nie chowali mnie pod kloszem, nie osłaniali mnie specjalnie. Chcieli, abym usłyszał te wrogie słowa, poczuł się dotknięty wtedy, bo wiedzieli, że to mnie uodporni na przyszłość. Bo zawsze, gdy gdzieś pójdę, będę wyglądał inaczej i będę przyciągał uwagę. Musiałem wyrobić w sobie taką odporność, czy raczej wytrzymałość. Być świadom tego, że tak, jestem inny. Rodzice mi tłumaczyli, słuchaj, dzieci nigdy nie widziały kogoś takiego jak ty. Na ich miejscu pewnie zachowywałbyś się tak samo. No i to miało sens. Dojrzewałem więc dość szybko, a rodzice nie szczędzili mi dyscypliny. Bywało, że dostawałem klapsa, kiedy coś zbroiłem. Nie dawali mi wszystkiego, czego chciałem, wtedy, kiedy chciałem i tak, jak chciałem, bo to by mnie źle przygotowało na przyszłość. Pamiętam, że jak zobaczyłem kiedyś zabawkę w sklepie i chciałem ją, to usłyszałem: sam ją sobie kup, nie mam pieniędzy, to wymyśl coś. Co to znaczy? Słuchaj, jeśli ty albo twój brat chcecie coś mieć, to my wam nie będziemy wszystkiego kupować. Pieniądze nie spadają z nieba. Więc odkurzałem podłogi za $2 tygodniowo. Odkładałem te pieniądze. Nauczyli mnie być wdzięcznym za to, co mam. To mi pomogło zrozumieć, ile rodzice musieli pracować na to wszystko, co mieliśmy. Nauczyło mnie stawiać sobie cele, dało mi poczucie godności. Takich lekcji życiowych w szkole nie mieliśmy. To dzięki mądrości rodziców je otrzymałem. Jestem bardzo wdzięczny za rodziców. Mama też była bardzo odważna. Niedawno był Międzynarodowy Dzień Kobiet. Moja mama jest niesamowitą kobietą. Tata też był niesamowity, ale ona zwróciła się do rządu i powiedziała: dlaczego nie pozwalacie mojemu synowi chodzić do szkoły z innymi dziećmi? Ma mózg, jest mądry, rozumie. Byłem pierwszym dzieckiem o specjalnych potrzebach, które zintegrowało się w normalnym systemie szkolnym. To było naprawdę fajne. Tak, to było w 89, tak? Zgadza się, w 1989. To zmieniło pewnie dwa kolejne pokolenia. Wiesz, bardzo dobrze to ująłeś. Wiesz, to nie było tak, że ja byłem inny i nagle każdy musiał mnie akceptować. Zobaczymy, czy będę się z wami przyjaźnił, bo to zależy, jak będziecie traktować mnie i moje różnice. Podobało mi się to słowo wyolbrzymiane. W dzisiejszym społeczeństwie na niektóre grupy mniejszościowe kieruje się wielką uwagę i ci ludzie zaczynają uważać, że zasługują na tę większą uwagę. To taka wręcz indoktrynacja. Dlaczego jestem inny? Jak się różnię? Jak mogę być inny dzisiaj, a jak będę jutro w pewnych aspektach? Czym się różnię od ciebie? To jest takie niemal toksyczne środowisko, w którym dziś żyjemy jako współczesne społeczeństwo. Weźmy ludzi z niepełnosprawnościami. Dziś jedna osoba na 10 ma w swoim otoczeniu kogoś z niepełnosprawnością. 80% małżeństw kończy się rozwodem, jeśli pojawia się dziecko z niepełnosprawnością. Ważne są działania prorodzinne, trzymanie się razem i rozumienie, że pewnie różnice w społeczeństwie są, ale nikt nie jest ważniejszy od drugiego. Bardzo mi się podoba to, jak Polska broni konserwatywnych bardzo poglądów w pewnych aspektach, szczególnie wartości nienarodzonych. Więc brawo Polsko, brawo. Po trasie w Europie wracam do Ameryki. Powiem wam, że dla mnie trzymanie się swoich wartości i przekonań jest wielką pasją. Z Polski lecę na Węgry. Dziś ten kraj jest atakowany przez, powiedzmy, część społeczeństwa za to, że jest zbyt konserwatywny. Powiem wam, że nawet najbardziej konserwatywny konserwatysta ma swoje wartości. Warto to zrozumieć. Nie pozwólmy, by jakakolwiek mniejszość skupiała na sobie większą uwagę niż inni. Wracając do podstawowych, codziennych spraw, ludzie patrzą na mnie, człowieka niepełnosprawnego, i mówią: wow, nie wyobrażam sobie, że mógłbym żyć tak jak ty. Odpowiadam: wiesz co, nie wyobrażam sobie, że mógłbym żyć w rozbitej rodzinie. Moi rodzice kochali się, a ja współczuję niepełnosprawnościom serca. Wszyscy mamy jakieś niepełnosprawności. Nikt nie cierpi bardziej niż inni. Tak, wojny przyjdą i przeminą. Pory roku przyjdą i przeminą. Pandemia nie była pierwszym globalnym kryzysem i nie będzie ostatnim. Przepraszam, że tak głęboko w to wchodzę, ale spodobało mi się, jak o tym powiedziałeś. Ważne, aby każdy zrozumiał, że wszyscy powinniśmy być traktowani na takim samym poziomie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zasługujemy na szacunek. Pamiętajmy, aby utrzymywać tę równość. Świetnie. Ale nie było już takie świetne to, że w końcu poszedłeś do szkoły i wtedy dotknęło cię wyszydzanie, przemoc, zaczepki, słyszałeś wiele przykrych zdań i opinii, aż wreszcie doprowadziło cię to niemal do śmierci. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak to było i jak w tym ostatnim momencie jednak nie zdecydowałeś się zakończyć życia? Między 8 a 12 rokiem życia przechodziłem depresję. Nienawidziłem swojego życia. Nie mogłem się pogodzić z wizją przyszłości, w którą wszyscy uwierzyli, mimo iż nikt jej nie widział. Nikt nie umiał mi jej wyjaśnić. Przekonałem sam siebie, że nigdy się nie ożenię, że nigdy nie znajdę pracy. Przekonałem siebie, że nigdy nie będę szczęśliwy. Myślałem, że już zawsze będę obiektem ataków i do końca życia będę ciężarem dla moich rodziców. Pomyślałem, że najlepiej będzie, jak się zabiję. Próbowałem się utopić w 15 centymetrach wody. Chciałem napełnić nią płuca, więc najpierw połknąłem, a potem próbowałem przelać ją do płuc. To było przerażające. 3 razy obracałem się w ten sposób w wannie. Kiedy obróciłem się po raz trzeci, to miał być ostatni, to nagle w głowie pojawiła mi się taka wizja, jak grom z jasnego nieba, taki nagły obraz. Jak mama i tato płaczą na moim grobie i żałują, że nie zrobili dla mnie czegoś więcej. W tym momencie zrozumiałem, że nie chcę ich zostawiać z takim bólem i zdecydowałem się zostać. Dziś jestem bardzo wdzięczny, że dałem szansę moim porozbijanym kawałkom. Chcę wam powiedzieć, że wszyscy mamy swoje porozbijane kawałki, wszyscy mamy zranione serca, wszyscy mamy jakieś blizny w głowach, ale kiedy pokonujesz opór, wzmacnia się twoja odporność. Nie tylko przechodzisz pewne rzeczy, ty się rozwijasz poprzez pewne rzeczy. Wszyscy wiemy, że po przejściu, po drugiej stronie, jesteśmy już silniejsi. Tylko w tym momencie jest trudno. Jedyne, co mnie naprawdę ratuje, przede wszystkim jestem chrześcijaninem i bez łaski, miłosierdzia Bożego nie byłbym tym, kim jestem. To jest moja radość, moje przeznaczenie, moje życie. To jest punkt pierwszy w moim życiu, więc jestem wdzięczny Bogu za rodziców, których miałem, bo oni każdego dnia mi powtarzali, jesteś piękny, jesteś piękny, jesteś piękny, kochamy cię, nie martw się, wszystko jest dobrze. Przytulali mnie, gdy płakałem. To była taka wytrwała miłość. Gdyby nie byli tacy wytrwali w tej miłości, to pewnie przekonałbym w końcu sam siebie, że nie kochają mnie tak bardzo, jak kochali. Dlatego rodzice, pamiętajcie, jest wiele dzieciaków, także w Europie. Jadę do Serbii, jest tam teraz fala samobójstw wśród młodzieży. Jako Serb z pochodzenia jadę tam, aby mówić do młodych ludzi. Wielu z nich potrafi świetnie ukrywać różne rzeczy. Czasem nie potrafią, ale trzeba umieć to wydobyć. Trzeba rozmawiać. Jak się czujesz? Powiedz mi, co się dzieje w szkole. Nie tylko u ciebie, ale też u innych ludzi w szkole. Czy widujesz to? Czy widujesz tamto? Nie trzymajmy się tylko technologii, ale zadbajmy o naszą sytuację rodzinną. Zacznijmy grać w planszówki. One mają co jeść, bo wy za to płacicie. Mieszkają pod waszym dachem. Ale to wy, jako dorośli, musicie wyjść ze strefy wygody i włożyć trochę więcej czasu, abyście się mogli spotkać w pół drogi. Budujcie most między wami a waszymi dziećmi. Róbcie, co możecie. Jak zobaczą, że wkładacie w to wysiłek, może zagrajcie z nimi w jakąś ich grę wideo. Zróbcie coś nieoczekiwanego. Idźcie razem na spacer, jeśli możecie. Choćby w ciszy. Idźcie się przejść razem. Taka wytrwała miłość pomogła mi tu zostać. A potem, w wieku lat 13, grałem w piłkę nożną i zraniłem się w stopę. Tak poważnie, że nie mogłem chodzić przez 3 tygodnie. Wtedy zrozumiałem, że mam wybór. To była moja pierwsza zmiana sposobu myślenia. Tata zawsze mówił, nie zmienisz tego, czego zmienić nie możesz, ale zawsze możesz zmienić myślenie. Wtedy pojąłem, że to ode mnie zależy, czy będę zły za to, czego nie mam, czy wdzięczny za to, co mam. W tym momencie zrozumiałem, wow, nie będę zły, że nie mam kończyn. Będę wdzięczny za moją stópkę. To była ta pozytywna zmiana. Potem miałem takie duchowe przeżycie w wieku lat 15, a potem, mając lat 17, konkurowałem w dwóch dziedzinach, w szachach i matematyce. A druga rzecz, uwielbiałem mówić do ludzi. Mogłem konkurować w wystąpieniach. Nie mogłem konkurować w sporcie czy bieganiu, ale mogłem w matematyce, w szachach i w wystąpieniach. No i miałem takie wystąpienie przed całą moją szkołą. Woźny, który sprzątał toalety, odciągnął mnie wtedy na bok i powiedział, pan Arnold, tak. Powiedział, a ty to będziesz kiedyś światowej klasy mówcą. Na co ja, a ty zwariowałeś. O czym ty mówisz? Będziesz mówił do ludzi. Ale o czym? O twojej historii. Ale ja nie mam historii. Masz. Przez 3 miesiące mnie błagał, żebym wystąpił przed taką bardzo małą, kameralną grupką nastolatków i mówił z serca o moich doświadczeniach, o tym, jak się wygrzebałem z depresji, o tym, żeby się nigdy nie poddawać. Ludzie płakali. No i zaczęły się telefony. A mógłbyś wystąpić tu, mógłbyś wystąpić tam. Mam dyplom z finansów i inwestowania, więc zajmowałem się akcjami już w wieku 17-18 lat. Jak miałem 19, byłem daytraderem opcji. Potem wszedłem w nieruchomości, w jakieś pierwsze inwestycje. Jak miałem 21 lat, zrobiłem licencjat z planowania finansowego i inwestycji w ramach licencjatu handlowego, więc mam zrobione 2 specjalności na studiach. Studiowałem finanse i nigdy nie myślałem, że będę mówcą i będę jeździł po świecie. Ale też jaka wspaniała historia pana Arnolda, który samymi słowami był w stanie zmienić świat. O, to prawda. To naprawdę bardzo niesamowita historia. Zobacz, jakie nasionko miłości, nasionko odwagi, wiary. I ten 17-letni chłopak, dziś 40-latek, był w 78 krajach, poznał 24 prezydentów i premierów. Największa grupa ludzi, przed jaką wystąpiłem, to było 800 tysięcy osób w Ukrainie, tak. 53 miliony mnie widziały, 1 miliard osób w Chinach, w jakim jestem, 1 miliard osób w Indiach, w jakim jestem i około 800 milionów poza tymi dwoma krajami. Więc do 2 miliardów 800 milionów osób dotarła jakaś moja wiadomość. A wszystko dzięki temu woźnemu, który powiedział kiedyś, hej, będziesz jeździł po świecie. Nawet kilka krajów zmieniło prawo, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym naukę w szkołach publicznych. Jest wiele sukcesów, ale chyba znalazłeś nadzieję nie tylko dla siebie, ale bardzo wiele nadziei, która wypełniła też serca innych. Pewnie, kiedy ty w końcu znalazłeś tę nadzieję i zacząłeś występować przed tłumami ludzi, opowiadając swoją historię, która jest pozytywna, to jednak później zacząłeś też słuchać historii ludzi. Jest tam wiele cierpienia, bólu i zła, które jest obecne i teraz, i w przeszłości, i w przyszłości. Jak sobie radzić z tak ogromną ilością cierpienia, jakie ludzie ci przynoszą? Wiesz, na początku, przez pierwszych 500 wystąpień, przytulałem każdą osobę obecną na sali, która tylko miała na to ochotę. Każdy mógł mnie przytulić. To było jeszcze zanim każdy miał telefon czy aparat. Przytulałem wtedy każdego, a ludzie opowiadali mi wtedy najskrytsze sekrety i najstraszniejsze chwile, jakie przeżyli. Przyszedł moment, w którym zrozumiałem, że nie mogę tak dalej robić, bo odchodzisz, ale w głowie gra ci to, co usłyszałeś. Zaczynasz sobie wyobrażać, przez co oni przeszli. Współczujesz, wczuwasz się w ich sytuację, ale nie możesz. Oni chcieli to z siebie wyrzucić, więc mówiłem, naprawdę powinieneś o tym z kimś porozmawiać. Potrzebny ci terapeuta, musisz o tym komuś powiedzieć. Ja sam zrozumiałem, że wskazuję tylko ludziom źródło nadziei. Ja nim nie jestem. Mogę motywować ludzi, mogę ich inspirować, ale nie powiem, co jest celem ich życia. Nie mogę im tego pokazać. Oni sami muszą to w sobie odnaleźć. Przeszedłem etap niemal depresji, bo przez cały czas tylko podróżowałem, słuchałem tych wszystkich historii, ale nie napełniałem przy tym swojego zbiornika. Był taki rok, kiedy spędziłem w domu zaledwie 35 dni. Nie wiedziałem już, po co ten dom wynajmuję. Tak, to było męczące, ale trzeba sobie przypomnieć, bo nie wiesz, jakie ziarna w tobie zasiano, a one już zapuściły korzenie. Dziś, mając 14 milionów fanów w mediach społecznościowych i książki w 38 językach, po polsku też, wiem o tym, otrzymuję wiele wiadomości i e-maili od ludzi, którzy piszą, jak któreś wystąpienie, czy przytulenie, czy chwila spędzona ze mną zmieniła ich życie, więc jeśli mogę zmienić życie choćby jednej osoby, to niesamowite, że tyle osób przechodzi góry i dołki w tej chwili. Ja też niedawno, w 2021, przeszedłem depresję. W ciągu ostatnich 3 lat wszyscy czuliśmy strach, przygnębienie, złość, emocje. Myślę, że wszyscy przeżyli piekło w jakimś aspekcie, kształcie lub formie. Nie chcę tu porównywać czyjegoś cierpienia z kimś innym, ale rozpacz to rozpacz, a nadzieja to nadzieja. Wiesz, wszyscy przez to przechodzimy. Ale jeśli umiesz zrozumieć, że nawet w twojej sytuacji, kiedy nie widzisz cudu, wciąż możesz nim być. Możemy mieć bardzo niewiele, ale weźmy walutę. Walutę słów, walutę współodczuwania, walutę czasu, zrozumienia, walutę dbania. Porozmawiajmy o tej walucie, zanim zaczniemy mówić o pieniądzach. Czasem nie doceniamy tej nieodłącznej wartości, jaką ma przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń. Czasem trzeba być przyjacielem, aby zdobyć przyjaciela. Mnie ten mechanizm pozwalał przetrwać, gdy byłem nastolatkiem. Zrozumiałem, że kiedy nie otrzymujesz cudu, możesz być cudem dla kogoś innego. Czasami rozumiałem, że jeśli wysłucham czyjejś historii, to przynajmniej nie będę tym jedynym. O, zakują mnie zaraz. Namierzyli mnie, znaleźli moje odciski. Więc to niesamowite, że kiedy nie otrzymujesz cudu, nadal możesz nim być. Kiedy pojmiesz, że nie tylko ty cierpisz, że nie liczysz się tylko ty, że tu chodzi o świat, o zrozumienie pewnego większego bólu tego świata. Gdybym mógł podać stan naszego świata jeszcze przed COVID-em, to powiem, że mamy 25 tysięcy ludzi umierających codziennie z głodu. Mamy 55 milionów niewolników, ofiar przemytu ludzi. Większość z nich to niewolnicy seksualni. Wy macie tu w Europie wiele osób, które są przywożone łodziami z Afryki i Ameryki Łacińskiej, po czym zabijane dla organów. Powiem ci, że w Ameryce mamy wojnę. Mamy wojnę, o której nawet nie wiecie. Jest okropnie, strasznie. To jest dziś naród tak bardzo oparty na seksualności i skupiony na sobie, że to aż niepojęte, niepojęte. Media i wszystko, co się produkuje, wyprało mózgi kolejnemu pokoleniu. W Ameryce pokolenie Z jest największym w historii wytwórcą pornografii, autopornografii. To niewiarygodne. Co trzecia dziewczyna w Ameryce zostaje zgwałcona przed ukończeniem 17 roku życia. Co piąty chłopiec jest gwałcony przed ukończeniem 17 lat. Ludzie o tym nie wiedzą. W społeczeństwie toczy się wielka wojna. Napędza nas seks. To jest nie do uwierzenia, jest jak bardzo kieruje nami rządza. To jest zło. Straciliśmy całe pokolenie, naprawdę, straciliśmy. Jak przywrócić godność, jak przywrócić charakter, jak przywrócić uczciwość, jak uczyć kultury bez systemu szkolnego i medialnej pomocy rządu? Żeby dziewcząt nie postrzegano przede wszystkim jako obiekty seksualne. To niesamowite. Więc kiedy się patrzy na to, jak pogruchotany jest ten świat i patrzymy na świat po-covidowy, zrobiono już pewne badania, które pokazują, że ile to jest dzisiaj? Chyba 7% amerykańskich nastolatków podjęło próby samobójcze. 7%. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale powiem wam, że właśnie w tych sprawach doradzam rządom. Kolejne pokolenie. Nie mówię tylko o niepełnosprawnych. Jestem dziś doradcą rządów do spraw młodzieży. Właśnie z tym się dziś mierzymy. Co z tym zrobisz? Możesz powiedzieć, o, to mnie przerasta, niczego nie możemy zrobić. Albo możesz marzyć, że będziesz częścią rozwiązania i kropka. Wiesz, to są ciężkie rozmowy. Jeśli chodzi o mnie, to powiem ci, Macieju, że moim największym marzeniem stąd, teraz kiedy mamy taką reputację, jaką mamy, chcę być teraz w domu, nadal zmieniać świat, ale z domu, przez tego typu kanały. Bardzo mi się podoba ten pomysł. To jest dobry pomysł. Możemy ci później dać ten samochód. Weź go sobie. Tak, na pewno. Miałem kiedyś Maybacha. Uwielbiam je. Mercedesy też. Ale to świetny pomysł, bo teraz można go wrzucić w koszty prowadzenia działalności. Umówię cię z moim księgowym. Nie, ale powiem ci, że kiedy patrzysz na te wszystkie problemy świata, to masz wybór. Czy chcesz być częścią rozwiązania, czy nie chcesz? Teraz jestem również ambasadorem programu zapobiegania samobójstwom nastolatków. W Ameryce idzie naprawdę dobrze, rozszerza się też na inne kraje w systemie peer-to-peer. Chodzi o kontakt, o odpowiedzialność za siebie nawzajem, sprawdzanie, jak się masz. Jeśli kiedykolwiek miałeś myśli samobójcze, to komu byś o tym powiedział? W szkołach jest pilotaż i daje niesamowite wyniki. Liczba samobójstw spada. Chcę nadal zmieniać świat i celem Nika jest teraz, aby za 15 lat powstał zaufany lejek funduszy filantropijnych. 400 milionów osób będzie dawać dolara dziennie, co da 146 miliardów dolarów rocznie i nie tknie ich żadna rządowa korupcja. To my chcemy administrować łagodzeniem ludzkiego cierpienia, mając 400 milionów dziennie. Chcemy budować szpitale, szkoły. Między innymi dlatego jadę teraz do Serbii i do kilku innych krajów. Kończę już z życiem w trasie, jak gwiazda rocka. Chcę być w domu, więcej w telewizji. A, jednak mnie znaleźli. Chcę być więcej w telewizji, wejść w produkcję filmową, wkręcenie dokumentów. Jest wiele historii, które chcę przedstawić. Wśród tych wszystkich ludzi, jakich poznałem, jest mnóstwo historii, o których chcę opowiedzieć światu. Przepraszam, że tak długo odpowiadam na to pytanie, ale to jest holistyczny punkt widzenia. Nie można się za to zabrać i nie być częścią rozwiązania. Już to samo wymaga nie tylko pieniędzy. Tu chodzi o twoją troskę i o to, jak żyjesz na co dzień. To jest ważne. Nie żyj w przyszłości, nie żyj w przeszłości. Żyj teraz i siej ziarna miłości.
Halo, halo. To już 19 kwietnia, czyli w środę o 20:00 odbędzie się specjalny live z Maciejem Wieczorkiem online na temat inwestowania. Dowiesz się o różnych nietypowych możliwościach inwestycyjnych z bardzo wysoką stopą zwrotu oraz o tym, jak unikać błędów, by nie stracić majątku. Kliknij link w opisie i zarezerwuj swoje miejsce już teraz, bo liczba miejsc jest ograniczona.
I to jest rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy myślą, bo wielu ludzi zastanawia się i pewnie ty kiedyś też się zastanawiałeś, czy Bóg istnieje. Ludzie zadają to pytanie, dlaczego ja? Mają problemy i pytają Boga, czy świat, dlaczego mnie to spotkało? Podczas gdy większość z nas pewnie by się zgodziła, że szatan istnieje i że życie jest ciężkie, bo wszędzie widzimy dowody. Tak. Więc jak się nigdy nie poddać, bo to jest takie twoje motto, jedno z twoich kluczowych powiedzeń, prawda? Jak się nigdy nie poddawać? Wiesz, trzeba wierzyć w sferę duchową, naprawdę. Ja widziałem demony. Możesz mi wierzyć lub nie, nieważne, czy mi wierzysz. Ja widziałem sferę duchową, tę ciemną i widziałem też cuda. W moich własnych plecach na przykład. Miałem dziurę w kręgosłupie. Gdy miałem 19 lat w 2002 roku, zdiagnozowano u mnie taką dziurę w kręgosłupie, tak zwany Syrix. To choroba, której nie można odwrócić ani spowolnić. Trzeba się z tym urodzić. Ja urodziłem się z dwoma takimi miejscami. Prognozy były takie, że w wieku 35 lat nie będę miał kręgosłupa. A dziś nie mam żadnych dziur w kręgosłupie. Kiedyś miałem 3. Prześwietlenia wykazały remisję. Widziałem niewidomych, którzy zaczęli widzieć, głuchych, którzy zaczęli słyszeć, kulejących, którzy normalnie chodzą, bo wyrównał im się kręgosłup. Zjeździłem cały świat i widziałem takie rzeczy. Bóg nie zawsze uzdrawia ciało fizyczne, ale uzdrawia twoje serce i wskrzesza twoją duszę. Wierzę w Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, jedynego Zbawiciela. Mnie ta wiara i zrozumienie, że wieczność jest prawdziwa, pomaga. Nie jako mechanizm uzdrawiający, tylko pomaga mi zrozumieć, że mogę znać Boga. Nie w tradycyjnej, kulturowej religii, czy w jakimś rytuale chodzenia do kościoła. Może jesteś katolikiem, może prawosławnym, a może wyznajesz inną religię. Słuchaj, ja wiem, dlaczego nie wyznaję innych religii, ale każdy sam decyduje, w co wierzy. Ja osobiście po prostu czuję Boga. Ja Go wyczuwam. Czuję Jego spokój, czuję Jego miłość, czuję, jak mnie uspokaja. Kiedy przeżywam coś, czego nawet moja żona nie może ze mną przeżyć, mogę jej powiedzieć, jak się czuję, ale ludzie mogą cię pocieszyć tylko do pewnego stopnia. Bóg nie ma żadnych ograniczeń, więc może mnie pocieszyć i wzmocnić, zachęcić mnie. Więc tak, czytam Biblię, tak, modlę się. Dla mnie wiara jest największym elementem mojej fundamentalnej radości, szczęścia i wiary w przyszłość. Słuchajcie, ludzie w Polsce jeszcze tego nie wiedzą. Jesteście pierwszymi, którym o tym mówię. Ja w roku 2019 przeżyłem okres 3 najgorszych lat mojego życia. W Ameryce jest coś takiego, nie wiem, czy znacie ten termin, kultura unieważniania. Tak, zostałem wyrzucony z banku. Bank mnie wyrzucił, duży bank. Napisali, sprawdziliśmy Pana jako naszego klienta i nie chcemy już świadczyć Panu usług. Ma pan w ciągu 30 dni znaleźć sobie inny bank, bo inaczej zabierzemy pańskie pieniądze. Więc było strasznie. W tym samym czasie na moim podwórku znaleziono granat. W moim domu było FBI i oddział saperów. Latał nad nami dron szpiegujący. Ta lista się na tym nie kończy. Wytoczono mi proces, zakończony uniewinnieniem. To było coś niesamowitego, coś nie do uwierzenia. To było piekło. Wpadłem w kolejną depresję, potem była terapia i przeszliśmy przez to. Chcę, aby ludzie rozumieli, że ja nie jestem kuloodporny. Wszyscy przechodzimy depresję, wszyscy przeżywamy niepokój, różne rzeczy. Ale kiedy przez to przejdziesz, to naprawdę stajesz się silniejszy. Nabierasz pokory. Stajesz się naprawdę mądrzejszy. A wiesz, mądrość jest o wiele lepsza niż złoto. O wiele lepsza. Opowiadam o tym wszystkim, żeby być bardzo przejrzystym wobec każdego. Byłem w depresji. W rozmowach z terapeutą musiałem opowiedzieć o rzeczach, które działy się 20 lat wcześniej. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nadal czułem się zdradzony przez działania pewnych osób. To nadal miało na mnie wpływ. Myślałem, że wiesz, jestem mówcą motywacyjnym, mówię ludziom, żeby się nigdy nie poddawać, a sam czułem, że w ogóle nie mam energii, nawet żeby przeżyć kolejny dzień. Żyjesz wtedy z dnia na dzień, to po pierwsze. Po drugie, żeby się nigdy nie poddać, pisz listę wszystkiego, za co jesteś wdzięczny. Nastawienie na wdzięczność jest bardzo ważne. W 2016 prawie umarłem, w 2017 pochowałem ojca zmarłego na raka. W 2019 mieliśmy ten granat w domu. Kiedy spojrzysz na takie trzy najgorsze dni w ciągu ostatnich 6 lat mojego życia, to co mogłoby wtedy pójść gorzej? Trzeba sięgnąć aż tam. Kiedy jesteś w depresji, to nie wystarczy być wdzięcznym za to, co masz, ale też za to, że twoje złe dni nie były jeszcze gorsze. Tak źle już ze mną było. Czegoś takiego nikt mnie nie nauczył. Sam się musiałem tego nauczyć. Czyli co byłoby gorsze od tego, że niemal umarłem? To, żebym umarł. Co może być gorsze niż pochowanie ojca z powodu raka? Nie móc się pożegnać, czy nie być z nim w przyjaźni. Łączyła nas przyjaźń i miałem okazję się pożegnać. Co gorszego niż granat w domu z zawleczką? To, że twoje dziecko wyjęłoby tę zawleczkę. Kiedy patrzysz na takie wydarzenia, ale z innej perspektywy, to łatwiej ci zrozumieć, że hej, to nie ostatni kryzys w twoim życiu, tak jak pandemia, i nie był pierwszy. Przechodzisz więc jakoś przez niego i myślę, że najgłębszą tajemnicą jest tutaj to, że kiedy jesteś żonaty, ona jest twoim najlepszym przyjacielem, jest twoją bratnią duszą i jest twoją skałą. Powiem ci, że poza Bogiem, to z jej powodu nadal tu jestem i mam to, co mam. Chodzimy na randki co tydzień. Muszę o nią zabiegać. Muszę jej zadawać trzy pytania. Co miesiąc zadajemy sobie trzy pytania. Co takiego robię teraz, a chciałabyś, żebym przestał to robić? Czego nie robię, a chciałabyś, żebym zaczął? I co robię dobrze i chciałabyś, żebym nadal to robił? Czy wyobrażasz sobie, co by to dało, gdybyś rzeczywiście świadomie coś robił lub przestał robić? Stąd się bierze zdrowie naszego małżeństwa. To wspaniałe. Z takiej rady wszyscy możemy skorzystać od razu. Wspaniale. Wspaniałe są też takie trzy rady, których zwykle udzielasz ze sceny czy w wywiadach. Pierwsza to, żeby się nigdy nie poddawać. Druga to, dawaj z siebie wszystko. I trzecia, która dla mnie osobiście jest najtrudniejsza, na pewno. Bo dawać z siebie wszystko, przynajmniej się staram. Nigdy się nie poddawaj, jak dotąd nie poddałem się. Ale kochaj wszystkich, kiedy mówisz o wybaczaniu. Łatwo jest mi współczuć osobom, które są ofiarami przemocy, myślą o popełnieniu samobójstwa z powodu czegoś, co je spotkało. Ale kiedy myślę o ludziach, którzy czynią zło i to nie przypadkiem, robią to stale i to wielu innym ludziom, nie okazują wyrzutów sumienia, to jest mi niezwykle trudno myśleć, że da się ich kochać, że są dobrymi ludźmi. Wiesz, kiedy już rozumiesz, że istnieje obszar duchowy, że są ataki, że można z kimś porozmawiać i że ty też możesz komuś pomóc w potrzebie, to także daje ukojenie sercu, kiedy możesz pomóc komuś, kto być może nawet ci nie podziękuje. Najważniejsze, że jeśli ktoś nie mówi przepraszam za coś, co zrobił przeciwko mnie, to mogę wybrać, wybaczę mu albo nie wybaczę. On może wybrać, czy powie przepraszam, czy nie powie. To jest nasza niesamowita, wolna wola. I zostanie właściwie osądzony. A mimo to, jeśli ktoś mówi przepraszam, to czy szybko przebaczasz? Czy osądzasz, na ile szczere było to jego przepraszam? To bardzo ciekawe. Ile czasu minie po tym jego przepraszam, zanim mu naprawdę wybaczę, a może nigdy tego nie wybaczę? Bardzo ciekawe. Ty masz wybór. Nieważne, czy cię przeprosi, czy nie przeprosi. Możesz mu wybaczyć lub nie wybaczyć. Czy on o tym wie, czy nie? Nie ma wyrzutów sumienia, nie ma, jak to powiedzieć, korzyści z zemsty. Nie ma też korzyści z niewybaczenia. Ono zżera ci duszę, zżera twojego ducha, twój umysł. Ja potrzebowałem 10 lat, by wybaczyć tej osobie, która mnie skrzywdziła. I 5 lat po tym, jak mu przebaczyłem, on przyszedł i powiedział: przepraszam. Nie każdy słyszy przepraszam. I powiem ci teraz, że jemu było przykro, ale ja musiałem usłyszeć od niego jakieś słowa. Przyznanie, że wyrządził mi wtedy zło i to w sposób, w jaki je wyrządził. Bo nie mogłem powiedzieć, nic się nie stało, bo się stało. To na mnie wpłynęło, wpłynęło i to bardzo. Czasem nie ma takiego zamknięcia. Powiem ci, że ja nie miałem tyle siły, aby wybaczyć, ale ponieważ wiem, że sam potrzebuję wybaczenia za moje grzechy, to jestem w stanie wybaczyć innym. Bo kimże jestem, żeby można mi było wybaczyć? I to mi pomaga zrozumieć, że wszyscy tak samo potrzebujemy wybaczenia. Jeśli ja się wstrzymuję z wybaczaniem, a jednocześnie mnie się wybacza, to mi bardzo pomaga. Więc czy ja szybko wybaczam? Nie, niezbyt szybko. Nie mam nadludzkich zdolności. Ale czy wiem, że na przeszły ból najlepiej jest wybaczyć i starać się wybaczyć? Tak. Terapeuci i profesjonalni psycholodzy radzą na przykład, żeby napisać list do osoby, która cię skrzywdziła. Powiedzieć jej, co zrobiła w tym liście. Napisać, jak się wtedy poczułeś, jaki to miało na ciebie wpływ. Być może do dzisiaj ma. A potem napisać jej: ale nie pozwalam, aby przeszłość wyznaczała moją przyszłość. Włóż ten list do koperty, zaklej, a jak będziesz gotów, spal. Chyba że chcesz go dać tej osobie. Czasem najlepiej jest tego nie robić, a czasem najlepiej to zrobić. Nie znam twojej sytuacji. Ale z punktu widzenia psychologii, podświadomości, to, że możesz spalić ten list, uzdrawia. Obserwowałem to u wielu osób, które wykonały to zadanie. Wcale niełatwe. Bycie dobrym człowiekiem pewnie też nie jest łatwe, szczególnie kiedy usłyszałem o tym granacie na twoim podwórku. I kiedy czytam o historii ludzkości, Jezusa zabito, Malcolm X zabity, Martin Luther King zabity, Abraham Lincoln zabity. Kilka innych osób, które chciały zmienić świat na lepsze, skończyło dość kiepsko, bo wmieszały się w interesy ludzi złych, niegodziwych, jakkolwiek ich nazwiemy. Ale ty też uratowałeś dzieci z domów publicznych gdzieś w Indiach, zainspirowałeś wielu ludzi do zmiany w życiu. Ktoś może, i widzę, że to się już dzieje, ktoś może się obawiać, że straci przez to swój biznes, czy straci przychody. Czy myślałeś kiedyś, że możesz zostać zaatakowany? Mieliśmy już alarmy bombowe na stadionach, alarmy bombowe w samochodzie. To było coś, co musiałem wliczyć w koszty już na początku. Odkąd skończyłem 19 lat, chciałem zmieniać świat, a jak chcesz zmieniać świat, to zmieniasz komuś jego obecną sytuację. Bo wszystko robią ludzie, ktoś. Ktoś podejmuje decyzje, ktoś zarabia pieniądze, ktoś ma kontrolę. Kiedy się przerywa coś takiego, czy rzuca wyzwanie czemuś takiemu, to tak, Jest możliwe, że ktoś mnie zabije. Wiemy o tym. To jest poświęcenie, które ja i moja żona jesteśmy gotowi ponieść. Kiedy stoisz u bram piekła i patrzysz, co tam się dzieje, robi się gorąco. Nie chodzi o naszą reputację, ale czujemy pewne powołanie. Mając tak wyjątkową pozycję, takie zaufanie i taką scenę wokalną, to właśnie w tę stronę zamierzam iść coraz bardziej. Już nie podróżuję, tak jak kiedyś. Przeszedłem na emeryturę, jeśli chodzi o wystąpienia. Można dziś robić pewne rzeczy w mediach, można dziś sporo zrobić w produkcji wideo, jest co robić przy polityce społecznej i rządach. Będę wywierał wpływ na te obszary, bo naprawdę chcemy coś zmienić. Ameryka potrzebuje pomocy w tej chwili. Jeśli Ameryka powróci do zdrowia, to będę mógł odetchnąć. Ale na razie toniemy w Ameryce. Chcemy coś zmienić w obszarze szacunku, miłości, ale bez powstrzymywania odwagi, pokory, z Bogiem po naszej stronie. To jest coś, o czym myślę właściwie co dwa tygodnie. Czasem myślę, że ktoś mógłby porwać moje dziecko. Zdaję sobie z tego sprawę, tak. Myślę o tym. Można myśleć, ale nic nie przygotuje cię na coś takiego. Choć tego typu sprawy przechodzą mi przez myśl, to jest realne. Wiem, że jestem w niebezpieczeństwie. Dajesz z siebie wszystko, ale nie przekraczasz norm. Robisz, co możesz, żeby nigdy nie żałować. Ale dotąd, mając lat 40, z tymi ludźmi wokół mnie, z ich radą i mądrością, ze wsparciem, jakie mamy, jesteśmy bardzo wdzięczni. Cieszę się, że żyjemy w takich właśnie czasach. Najbliższe 10 lat do 15, myślę, że to będzie najbardziej ekscytujący okres dla świata od ostatnich 100 lat. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy okres, naprawdę interesujący. A ja się cieszę, że mogę wprowadzić jakąś pozytywną zmianę. Mam nadzieję, że tak się stanie. Nie tylko mam nadzieję, ale jestem całkiem pewien. Dziękuję, że tak się stanie. Bo jest wiele osób, które pomagają innym stać się lepszymi ludźmi i przejść przez trudne sytuacje. Mam pytanie, bo ty dajesz. Oparłeś swoje życie na dawaniu, dawaniu nadziei, dawaniu inspiracji. A co musisz brać? Czego potrzebuje Nick Vujicic? Czasu z rodziną, czasu z moją żoną, czasu z dziećmi. Jestem opalony, nie dlatego, że w Polsce świeci słońce, czy na Litwie, ale całkiem niedawno pływaliśmy łódką, łowiliśmy ryby. Mamy taką posiadłość na wsi w Teksasie. Lubię być na świeżym powietrzu, nad jeziorem, na łodzi, z rodziną. To jest moje szczęśliwe miejsce, w którym młodnieję. Mam nadzieję, że to się wkrótce wydarzy. Już za kilka dni, prawda? Tak. Wreszcie będziesz mieć czas dla siebie. Mam jeszcze jedno pytanie. Pewnie wielu ludzi je sobie zadaje. Jak Bóg, który jest wszechmogący, pozwala, żeby działy się takie rzeczy, tyle złych rzeczy, tyle cierpienia, które mógłby zakończyć, a jednak tego nie robi? O, bardzo dobre pytanie. Kiedy się czyta Biblię, człowiek rozumie, że na świecie nie było zła, dopóki Adam i Ewa nie popełnili grzechu. Skoro Bóg wiedział, co się będzie działo, to dlaczego wpuścił węża do ogrodu Eden? Proste pytanie. Bo gdyby szatana nie wpuszczono do rajskiego ogrodu, aby dał wybór Adamowi i Ewie, to moglibyśmy się spierać o to, że Bóg nie dał nam wolnej woli. Dał ją nam, ludziom, i zawiedliśmy. Bóg jest tak święty, że nie mógł być z nami, z naszą grzeszną naturą. Zostaliśmy przeklęci śmiercią z powodu grzechu. Tak mówi Biblia. Mamy życie na jakiś czas i przez ten czas wybieramy to, w co wierzymy. Przechodząc z tego czasowego życia do kolejnego życia, musimy rozumieć, że to tutaj to nie jest miejsce Boga. On stworzył ziemię, ale zło nie było jego intencją. To był wróg. Pozwolił wrogowi przejść przez świat i dzielić, podbijać, sprowadzać śmierć i zniszczenie. Ale to, co wróg wybiera jako zło, Bóg może zmienić w dobro. Dlaczego więc tego nie przerwie? Ponieważ każdemu daje tę wolną wolę. Czy to znaczy, że każdy usłyszy o Biblii, zanim umrze? Nie. Co się z nim stanie? Nie wiem, Biblia nie mówi tego jasno. Ale mówi wyraźnie, że jeśli słyszałeś o Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu za twoje grzechy, zmartwychwstał, usłyszałeś o tym i nie uwierzyłeś, pisze o tym wyraźnie. Jeśli ja słyszę, że jestem grzesznikiem, to wiem, że nim jestem. Skłamałem, to znaczy, że jestem kłamcą. Ukradłem, jestem złodziejem. Patrzyłem na kobietę pożądliwie w moich myślach, popełniłem zdradę. Nienawidzę kogoś, to w moim sercu go zabijam. Wszyscy grzeszymy. Nie jest nam obca wina, wstyd i potępienie. Po jakimś czasie, po tylu latach grzeszenia, masz wybór. Albo żałować, albo dobrze się czuć ze swoim grzechem. Uzasadniasz, dlaczego wciąż jesteś uzależniony od pornografii, albo masz emocjonalny romans, o którym twoja żona nie wie. I twoje serce staje się coraz bardziej beztroskie. To twój wybór, ale w głębi duszy wiesz, że to jest złe. Wiesz, że to jest puste. Wiesz w głębi duszy, że pieniądze nie uczynią cię szczęśliwym. Zarobiłeś 100 tysięcy, to chcesz zarobić milion. Zarabiasz milion, chcesz zarabiać 10. Pieniądze są niczym. Mogą ci kupić różne rzeczy, ale nie kupią ci tego, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli brakuje ci spokoju w duszy, właśnie dlatego jestem bogaty. Jestem bogaty. Gdybyś mnie dzisiaj zabił, byłbym szczęśliwy. To by nie miało znaczenia, bo ja wiem, dokąd idę. Wiem, do kogo należę. Wiem, że żona wie, iż ją kocham, że moje dzieci wiedzą, iż je kocham. Gdybym dzisiaj umarł, to ja i tak codziennie żyję, jakby to był mój ostatni dzień. Więc jestem wolny. Nie boję się. Nie boję się śmierci, nie boję się porażki. Porażka to klasa, w której się uczę. Chrześcijanie też ponoszą porażki. Chrześcijanie też bywają w depresji. Niestety ludzie najczęściej nie są chrześcijanami, ponieważ są chrześcijanami. Mówią, że nimi są, ale tak naprawdę nie są. Chcę ci powiedzieć, że cię kocham i jeśli jeszcze nie znalazłeś tego spokoju z Bogiem, to znajdź go dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień jest ziarnem wiary, bo jeśli On może użyć człowieka bez ramion i nóg, żeby był jego rękami i stopami, to może też użyć każdego chętnego serca. To było świetne. Dziękuję. I ostatnie pytanie, które jest tradycją tego programu. Jaką jedną rzecz, to może być rzecz albo przeżycie, kupiłeś za maksimum $100, a ona zmieniła twoje życie, pomimo swojej niskiej ceny? Smartfon. Smartfon zmienił moje życie. Dziś potrafię bardzo szybko pisać moją stopą. Uwielbiam smartfony. One mi naprawdę pomogły w życiu. Jest kilka gadżetów do $100, które kupiłem. To na pewno byłby jeden. Bluetooth oczywiście. No, tego typu drobiazgi. Mamy taki pistolet do masażu. Mój syn przykłada mi go do kręgosłupa i to mi pomaga. Mam codziennie bóle kręgosłupa, więc on masuje mnie za pieniądze, łagodzi te bóle i jest to dobra inwestycja dla domu. Cześć, tu Tomek Kućma, tłumacz i głos lektora. Jeżeli miło ci się słuchało tego wywiadu z moim tłumaczeniem, to koniecznie sprawdź audiobooki, które nagrałem z książek Macieja Wieczorka. Nawyki 2.0 i 48-godzinna doba. Znajdziesz je na ekspertia.com.pl. Wielkie dzięki, bardzo proszę. Mam dla ciebie dwie rzeczy, aby ci podziękować. Jedna to tablica Ekspert, Świetna! Możesz jej użyć w Kalifornii. Teraz mieszkam w Teksasie. Piękna jest. Podoba mi się. Wydaliśmy tylko jedną książkę po angielsku, na razie, o misiu, który uczy dzieci, jak oszczędzać pieniądze. Mam nadzieję, że zainspiruje twoje dzieciaki. Piękna. Bardzo mi się podoba. Przytul mnie. Bardzo dziękuję. Życzę ci wszystkiego najlepszego, żeby twoja misja się spełniła. Chcę widzieć, jak się spełnia, a nawet chcę pomóc ją spełnić. Tak, będę z tobą w kontakcie. Dobrze. Jesteś świetny, naprawdę fajny. Dajcie mu kciuki w górę, udostępnijcie tę historię, dzielcie się z ludźmi. Dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony. Dla mnie to także wielki honor. Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego, powodzenia, aby wam się wiodło i abyście nigdy nie tracili nadziei. Cześć.
Bye bye.